To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o instalacji fotowoltaicznej i o tym, co możemy zrobić, żeby ta praca układała się harmonijnie, zarówno z siecią energetyczną, jak i jeśli chodzi o relacje sąsiedzkie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, nazywam się Ireneusz Sudak, jestem dziennikarzem Gazety Wyborczej i portalu Wyborcza.biz. Witam Państwa w podcaście 8.10. Transformacja energetyczna, fotowoltaika i konflikty sąsiedzkie. Dziś rozmawiamy o fotowoltaice w skali mikro, czyli o tym, jak z jednej strony układa się współpraca domowej instalacji fotowoltaicznej z jej najbliższym otoczeniem, czyli siecią energetyczną, ale też z domami sąsiadów, a z drugiej, co można zrobić, żeby ta współpraca była bezkonfliktowa. Naszym gościem jest pan Grzegorz Marek, dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w firmie Tauron Dystrybucja. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tytułem wstępu, jakby pan mógł powiedzieć, czym się zajmuje taka firma Tauron Dystrybucja, bo to nie jest wcale produkcja prądu.
Nie, jako Tauron Dystrybucja nie produkujemy energii elektrycznej. Przede wszystkim zajmujemy się dostarczaniem energii elektrycznej do naszych klientów, odbieraniem energii od wytwórców. Zajmujemy się także przyłączaniem odbiorców, przyłączaniem wytwórców do naszej sieci, świadczeniem usług dystrybucji, czyli realizacją umów zawartych ze sprzedawcami, a także pozyskujemy dane pomiarowe z liczników energii elektrycznej i udostępniamy je naszym sprzedawcom, tak aby mogli rozliczyć swoich klientów.
Czyli mówiąc krótko, firma dystrybucyjna, czy to Tauron Dystrybucja, czy inne, to są te takie przysłowiowe zakłady energetyczne, do których zgłaszamy się, gdy no, po prostu mamy jakąś awarię z siecią energetyczną. Zacznę od naszą rozmowę, od takiej anegdoty zasłyszanej, no to już będą 2 lata. Rzecz się dzieje w podwarszawskiej miejscowości, i rozmawiam z osobami, które trudno podejrzewać o zainteresowanie tematami energetycznymi. Te osoby ku wtedy mojemu dużemu zaskoczeniu powiedziały no, o takim typowym konflikcie sąsiedzkim, który polega na tym, że sąsiad oskarżył ich, a także inne osoby na tej samej ulicy, które mają instalację fotowoltaiczną na dachu, o to, że z powodu pracy tychże instalacji jemu skacze napięcie w gniazdku. Co pan może o tym powiedzieć? Czy to jest prawdopodobne i skąd się takie problemy biorą?
Jeżeli chodzi o mikroinstalacje i wpływ na naszą sieć, każda i na otoczenie, każda mikroinstalacja przyłączona do instalacji odbiorczej i zgłoszona do zakładu energetycznego, czyli w naszym przypadku do operatora, jakim jest Tauron Dystrybucja, musi spełniać odpowiednie wymagania. Może pracować w przedziale napięcia określonym przepisami nie więcej niż 10% powyżej napięcia znamionowego.
Bo w gniazdku mamy 220, czy 230 nawet już teraz?
240 V jako napięcie znamionowe. Maksymalne napięcie to jest 253 V.
Co się takiego dzieje, że ktoś, ten sąsiad, raportował większe napięcie? Dzisiaj, po tych 2 latach, wiemy, że to zjawisko jest, no nie chcę powiedzieć powszechne, natomiast no, częste w określonych sytuacjach.
Jeżeli napięcie jest wyższe niż 253 V, to prawdopodobnie mamy do sytuacji, kiedy użytkownik mikroinstalacji dokonał, czy prosument dokonał zmiany nastawień swojego inwertera.
Inwerter, proszę powiedzieć, cóż to za trudne słowo?
Inwerter, czyli ta część mikroinstalacji, która zapewnia produkcję energii z paneli, czyli z tej części, którą mamy na dachu, łączy tą energię z naszą siecią, czyli pozwala na produkcję energii zgodnej z parametrami sieci, czyli napięciu 240 V i odpowiedniej częstotliwości. I w tym urządzeniu część odbiorców, część prosumentów dokonuje zmiany nastawień. Zmiany niezgodne z przepisami, także te inwertery pracują przy napięciu wyższym niż dopuszczalnym, czyli przy napięciu wyższym niż 253 V. Takich przypadków identyfikujemy, nie wiem czy dużo, bo identyfikujemy około 11 tysięcy na terenie Tauron Dystrybucja, czyli na 400 tysięcy mikroinstalacji. To jest około 3% 3% instalacji identyfikujemy, że pracują z napięciem wyższym niż dopuszczalne.
Dlaczego prosumentom opłaca się zmieniać te nastawienia? A po drugie, czy jest coś w tym złego?
Czy się opłaca? Ciężko powiedzieć. Na pewno jest to niezgodne z przepisami. Na pewno instalator, który taką instalację zabudował, w sposób nieuprawniony udostępnił kody do inwertera, które umożliwiły zmianę tych nastawień. Także jest to ingerencja niedopuszczalna przepisami prawa. Jeżeli chodzi, czy coś w tym jest złego, tak, ponieważ w tym przypadku po takich zmianach napięcie u sąsiadu, tak jak powiedział Pan na początku, jest wyższe od napięcia dopuszczalnego. Taka instalacja powinna się wyłączyć i nie pracować. Niestety są przypadki, że nasza sieć z uwagi na to, że jest zbyt dużo instalacji, które pracują z pełną mocą, a nie ma konsumpcji w tym czasie energii elektrycznej na tym obwodzie, powodują, że to napięcie jest na poziomie napięcia maksymalnego. I ta instalacja powinna się wyłączyć. W momencie, kiedy jeden z posiadaczy mikroinstalacji dokona tej zmiany, wszyscy inni nie produkują energii. Także to jest bardzo negatywny wpływ na swoich sąsiadów, bardzo negatywny wpływ na urządzenia, które ma w swoim gospodarstwie domowym, czy też u sąsiadów.
Czyli innymi słowy, jeżeli mamy jakąś osiedlową uliczkę i na tej uliczce znajdzie się jeden prosument, który zmienił te nastawy swojego inwertera, proszę mnie poprawić, rozumiem, że inni na tym cierpią. On zarabia więcej, bo więcej oddaje energii elektrycznej do sieci, a innym te instalacje się mogą wyłączać.
Tak. Inne instalacje w tym momencie nie pracują, wyłączają się znacznie szybciej niż to powinno nastąpić.
No dobrze, a w takim razie jak takiego delikwenta zidentyfikować? W ubiegłym roku Tauron Dystrybucja przeprowadził kontrolę instalacji. Nikt nie lubi, gdy się go kontroluje, bo to zakłada, że są jakieś nieprawidłowości, które to kontrola ma wykazać. Natomiast rzeczywiście, czemu te kontrole miały służyć, jaka była ich skala, no i jakie wnioski, jeśli chodzi o wyniki?
Tak, w tamtym roku rozpoczęliśmy bardzo duże prace, jeżeli chodzi o kontrolę mikroinstalacji. W każdej mikroinstalacji przyłączonej do naszej sieci posiadamy licznik energii z transmisją danych do naszych systemów. Taki licznik pozwala nam nie tylko odczytać ilość energii, która jest wprowadzona do naszej sieci i pobrana z naszej sieci, ale pozwala nam także na odczyt napięcia, przy jakim ta instalacja pracuje. Na tej podstawie jesteśmy w stanie zidentyfikować te instalacje, które wprowadzają energię do naszej sieci przy napięciu wyższym niż napięcie dopuszczalne.
Czyli nie jest się anonimowym.
Nie jest się anonimowym. Drugim elementem, który kontrolujemy, to są instalacje, które pracują i wprowadzają do naszej sieci moc wyższą od mocy zgłoszonej. Czasami tak bywa, że klienci zgłaszają do nas instalację o mocy 10 kW, a następnie dokonują jej rozbudowy do 20, 30, 40 kW. I w ten sposób wprowadzają znacznie większą moc do naszej sieci niż ta, która jest zgłoszona, co też oczywiście powoduje, że znacznie szybciej napięcie w sieci rośnie do napięcia maksymalnego. Te przypadki tak samo jesteśmy w stanie zidentyfikować na podstawie danych z liczników.
A bez zagłębiania się w szczegóły, jeżeli taki przypadek zostanie zidentyfikowany i wykryty, to co właścicielowi instalacji grozi?
Nim powiem, co grozi, to powiem, co zrobiliśmy. Przede wszystkim skierowaliśmy do tych właścicieli pismo, żeby dokonali odpowiedniej korekty nastawień inwerterów czy zgłoszeń tych instalacji do nas, czy odłączenia tych instalacji zostały rozbudowane bez uzgodnienia, bez zgłoszenia do operatorów. Na te pisma bardzo pozytywnie klienci odpowiedzieli, bo ponad 50% klientów dokonało odpowiedniej korekty. Pozostali klienci, którzy nie zgłosili, przeprowadziliśmy u nich kontrolę w trybie takim, jak kontrolowane są instalacje odbiorcze, czyli pojechali jacyś pracownicy, spisali protokół. I teraz, jeżeli w wyniku takiego protokołu stwierdzamy różne przypadki, czy to ingerencji poprzez zmianę zabezpieczeń przedlicznikowych, bo takie przypadki też są, że nie jest to tylko rozbudowa, ale także zmiana zabezpieczenia przedlicznikowego, czyli bezpieczników, które są pomiędzy siecią a instalacją odbiorczą, dokonujemy odpowiedniej korekty. Po tej korekcie, jeżeli klient dalej nie zareagował, przekazujemy wyniki tych protokołów do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aby prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami mógł rozpocząć proces postępowanie wyjaśniające.
Czy ono się może zakończyć jakąś sankcją? No, mówiąc prosto, no, na pewno nasi słuchacze się zastanawiają, no, czy nie grozi im jakaś finansowa kara na przykład.
Ustawa Prawo Energetyczne oczywiście pozwala wyciągnąć konsekwencje, ukarać wprost odbiorcę w takich przypadkach.
Ale rozumiem, że jeszcze takich prawomocnych decyzji nie było.
Pierwszą grupę takich dokumentów przekazaliśmy na początku tego roku. Także w tej chwili wiem, że Urząd Regulacji Energetyki ma te dokumenty i myślę, że będą nad tym w najbliższym okresie pracować.
Panie Grzegorzu, no mamy 1 300 000 prosumentów w Polsce. Z najnowszych szacunków rządu do 2030 ma to być już nawet 2 miliony. No i w kontekście o tym, o czym do tej pory powiedzieliśmy, no, rodzi się pytanie, jak tę całą masę instalacji pomieścić w systemie, kiedy już teraz, jak słyszymy, są z tym problemy. Co może zrobić prosument, a co może zrobić OSD, żeby ta współpraca fotowoltaiki z siecią układała się harmonijnie?
Powiedziałbym, że mamy dzisiaj ponad 1 400 000 mikroinstalacji. To jest stan na koniec roku 2023 o mocy 11 gigawatów. Dużo. Jeżeli akurat na terenie naszego działania jest nowy blok elektrowni Jaworzno, to jest to 12 takich bloków węglowych. To jest bardzo duża moc. Przy czym przyrost tej mocy nie był równomierny. On do kwietnia 2022 był bardzo szybki. To było około 10 000 do 15 000 instalacji miesięcznie, czyli do momentu zmiany zasad rozliczeń z tak zwanego net meteringu na net billing. W tej chwili mamy taki stały przyrost mikroinstalacji na poziomie około 4 000 sztuk na terenie Tauron Dystrybucja. I co mogą zrobić klienci? Przede wszystkim to, co już zauważamy, montować wraz z instalacją magazyny energii. Co szósta instalacja dzisiaj przyłączana ma magazyn energii. Ale myślę, że do magazynów energii jeszcze wrócimy. Ale co mogą jeszcze klienci zrobić? Przede wszystkim odpowiednio ustawić tryb pracy falownika. Wytycznych, które są do pracy inwerterów, zawarte w naszym dokumencie, jakim jest instrukcja ruchu dla sieci dystrybucyjnej, rozkazujemy, że podstawowym trybem pracy to jest taka praca inwertera, gdzie jest produkowana energia bierna w funkcji napięcia. Czym napięcie jest wyższe, tym więcej energii biernej indukcyjnej inwerter produkuje. To powoduje, że wraz ze wzrostem napięcia ta energia bierna obniża to napięcie, czyli jakby kompensuje ten negatywny wpływ na sieć. Jeżeli ten tryb inwertera nie zapewnia pracy, drugim rozwiązaniem jest takie ustawienie inwertera, aby wraz z napięciem moc tego inwertera obniżała się liniowo. Czyli pracuje z trochę mniejszą mocą, ale nie wyłącza się w 100%. Obniża swoją moc.
To są bardzo skomplikowane kwestie. Nie wiem, czy nasi słuchacze nadążają, ale czy te zadania, o których pan powiedział, czy one należą do prosumenta jako takiego, czy on ma w tej sprawie zgłosić się, no właśnie, do firmy dystrybucyjnej, czy do tej firmy, która mu tę fotowoltaikę instalowała?
Nastawę inwerterów wykonuje instalator, który montuje instalację. Czyli ten, który sprzedał instalację i później ją eksploatuje. Także tutaj jako operator nie ingerujemy w nastawy inwerterów. Więcej, nie posiadamy kodów dostępu, gdyż każdy instalator odpowiada za te nastawy, które wprowadził. Składając dokument zgłoszenia instalacji do nas, oświadcza, że dokonał odpowiednich nastaw inwertera, że posiadał odpowiednie uprawnienia do wykonania tej pracy i podpisuje się pod takim dokumentem. To jest odpowiedzialność instalatora.
Panie Grzegorzu, magazyny energii to jest coś, o czym w tym roku mówi się bardzo dużo w kontekście zmiany systemu rozliczeń i sposobu na zwiększanie opłacalności posiadania instalacji fotowoltaicznej. Powiedział pan, że ich liczba rośnie. I teraz pytanie, jak rośnie, w sensie na ile ta dynamika przyrostu nowych magazynów, na ile ona jest duża, tak? Czyli innymi słowy, czy państwo już widzą w systemie, ile już ich jest, a ile powinno być, żeby ich wpływ na pracę sieci był zauważalny?
W tej chwili na terenie Tauron Dystrybucji mamy około 4,5 tysiąca magazynów przyłączonych do mikroinstalacji o mocy 22 MW. Moc mniej więcej połowy elektrowni Rożnów, którą mamy na terenie naszego działania. Co miesiąc mniej więcej około 1000 magazynów jest zgłaszanych jako wraz z przyłączeniem mikroinstalacji. Czyli co szósta mikroinstalacja dzisiaj przyłączana jest przyłączana wraz z magazynem.
Czy to jest coś nowego? Czy rok temu, czy dwa lata temu też była taka sytuacja?
Rok temu były to sporadyczne przypadki. To jest taki trend, który zauważamy od drugiego półrocza tamtego roku, i teraz początek tego roku.
Co się takiego stało, że nagle prosumenci dostrzegli zalety magazynów energii? To jest kwestia, że one potaniały, a może tak jak wspomniałem, jest to warunek tego, żeby fotowoltaika się teraz opłacała.
Myślę, że dwa elementy. Na pewno dostępność cenowa, na pewno programy Mój Prąd, który uwzględnia magazyny i w przypadku zastosowania magazynów te dofinansowania są większe. Ale też świadomość i też instalatorów i klientów, że jednak warto stosować magazyn, ale chyba przede wszystkim to jest to, że zmieniły się zasady rozliczeń. Dzisiaj mamy rozliczenie w oparciu o tak zwany net billing, czyli nadwyżki energii są sprzedawane do sprzedawcy, są rozliczane przez sprzedawcę na takim koncie prosumenckim. I wartość tej energii jest wyznaczana dzisiaj jeszcze w oparciu o średnią cenę energii publikowaną przez PSE, a za niedługo w oparciu o rzeczywistą cenę notowaną na towarowej giełdzie energii. Także te elementy powodują, że jednak magazyn pozwala na znacznie większą autokonsumpcję i mniejsze wprowadzanie tej energii do sieci.
Jakby pan wytłumaczył, jeśli chodzi o współpracę fotowoltaiki z siecią i rola magazynów energii, bo w nieformalnych rozmowach przedstawiciele firm energetycznych mówią, że z ich punktu widzenia im więcej tych magazynów, tym lepiej, bo mniej tych nadwyżek będzie trafiało do sieci i głowy energetyków będą spokojniejsze.
Na podstawie pomiarów, które mamy u naszych klientów, tam gdzie mamy zamontowane magazyny energii, zauważamy, że zamontowanie magazynu o mocy podobnej jak moc mikroinstalacji powoduje, że ta autokonsumpcja zwiększa się o prawie 60%, czyli dwa razy mniej energii wprowadzanej jest do naszej sieci. I to zarówno taki pobór w czasie, kiedy mikroinstalacja pracuje, ale chwilowo zapotrzebowanie jest wyższe niż produkcja, ale przede wszystkim przesunięcie w momencie, kiedy ta mikroinstalacja przestaje pracować i te godziny wieczorne jest w stanie zasilić magazyn. Tutaj nie tak znaczenie ma moc magazynu, jak pojemność magazynu. Żeby przynajmniej zasilić tą energię zmagazynowaną, te godziny wieczorne, 2-3 godziny, kiedy jest największe zapotrzebowanie. Jeżeli faktycznie taki układ się pojawia, on jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem, bo z jednej strony zmniejsza ilość energii wprowadzanej do sieci wtedy, kiedy ona jest produkowana, a nie zużywana przez prosumenta, ale też zmniejsza pobór energii w godzinach wieczornych. Na pewno magazyn nie pozwala na zmagazynowanie energii produkowanej w okresie letnim na okres zimowy. To nie są te pojemności takich magazynów, nigdy jako gospodarstwa domowe nie będziemy posiadać.
I warto przy tej okazji przypomnieć, że Ministerstwo Klimatu zapowiedziało ulgę podatkową dla osób, które inwestują w magazyny energii. Czekamy też na nową edycję programu Mój Prąd, czyli dotacji do zakupów zarówno fotowoltaiki, jak i no właśnie magazynów energii. Panie Grzegorzu, dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był pan Grzegorz Marek z firmy Tauron Dystrybucja. Ja się nazywam Ireneusz Sudak. Dziękuję za uwagę. Podcast wydawał Dominik Łowicki. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.